24 minuty pozostały do godziny 13. To najwyższa pora, jako że środa, na spotkanie ze Sławomirem Kitowskim, prezesem Towarzystwa Miłośników Orłowa, miłośnikiem Gdyni oraz znawcą jej dziejów, także tych najnowszych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Młodzi aktorzy zachwycili w sobotę.
O właśnie, widzieliśmy się w foyer Teatru Muzycznego i to było święto dzieciaków, które po prostu wymiatały ze sceny. Czyli mówimy o premierze Piotrusia Pana. Rzeczywiście po raz pierwszy chyba w takim stopniu dzieci, bo trudno mówić młodzież nawet, dzieci uczestniczyły w pierwszoplanowych rolach i robiły to znakomicie. Czyli mamy...
Zdolną młodzież w Gdyni. Zdolne dzieci, no ale rzeczywiście byłem pełen podziwu także dla kunsztu wokalnego, dla pracy, którą choreograf włożył, no i która zaowocowała. Po prostu kapitalnie te dzieciaki grały.
Tak, ale to też się chyba nie wzięło z niczego, bo jak sobie przypominam dawne czasy w Teatrze Muzycznym, no to trzeba przecież powiedzieć, że istnieje tam Teatr Muzyczny Junior, gdzie te dzieciaki mają szansę wyżywać się artystycznie, a dorośli mają też okazję odkryć talenty. Tym Teatrem Junior kieruje Małgosia Ryś i robi to przez tyle lat znakomicie. A pamiętam jeszcze z czasów, jak pracowałem w Teatrze Muzycznym z Jerzym Gruzą, że to on był tym pomysłodawcą, żeby stworzyć scenę dla maluchów, dla młodzieży. Po kontakcie byliśmy w Plymouth, w Teatrze Royal w Plymouth z występami Skrzypka na dachu w 1989 roku i właśnie tam widzieliśmy, że pracują z młodzieżą w ten sposób. I to była inspiracja. I wróciliśmy tu do Gdyni i Gruza natychmiast zlecił, czy wymyślił, żeby taką scenę stworzyć w Gdyni. No i przez tyle lat to jednak procentuje, bo mamy kilka przykładów spektakli, które były zagrane z udziałem dzieciaków, na przykład Olivier. Już w 90 roku był grany w reżyserii Rogera Rytwarna, dyrektora artystycznego Teatru Plymouth. I już tam widać było, że talent dzieci doskonale się sprawdza na scenie. To zresztą widzieliśmy w Piotrusiu Panie, gdzie dorośli, przecież na widowni nie tylko dzieciaki były dorośli, z otwartymi ustami oglądali i słuchali wokalu Julii Totoszko, czy...
I odtwórczyni roli Wendy, no ona jak na tej skale stała,
tak.
I tu przed nią przecież ponad 1000 osób na widowni, ona sama na tej scenie, wielka w sumie orkiestra, powiększony zespół, prawda? A ona czyściutko, no jednak dość skomplikowane frazy napisane przez Janusza Stokłosa ciągnęła.
Tak, to jest wspaniałe. To mnie natychmiast uświadomiło, że dziewczynka ma chyba 10 lat.
Po mamusi chyba zdalna.
No, po tatusiu też. Także odpowiednie geny posiada. Sądzę, że będzie tutaj miała szansę wiele razy w Teatrze Muzycznym się jakby sprawdzić, czy popisać nawet, bo już się sprawdziła przecież. Przypominam sobie rok 89, wystawianie Les Misérables i w Gdyni i w roli Gawrosza Kacpra Kuszewskiego. Miał wtedy 13 lat.
No, czyli odpowiadał idealnie, jakby, o ile pamiętam, postaci z Wiktora Igo.
Idealnie zrobił to naprawdę wzruszająco. To był w ogóle genialny spektakl. Ludzie płakali właśnie podczas tych jego partii. I nie miał żadnych zahamowań, żadnej tremy. No i widać, że talent w nim tkwił wielki, skoro dzisiaj jest aktorem, wokalistą.
Frontmanem grupy Leszcze i głosem Myszki Miki, jedynym koncesjonowanym i oficjalnym głosem Myszki Miki w Polsce.
No właśnie. I przy tym jest bardzo wykształconym człowiekiem, więc myślę, że Gdynia ma tutaj taką wylęgarnię jeszcze jedną, to znaczy oprócz studio wokalno-aktorskiego, które już w tym roku 50 lat będzie miało, to właśnie ta wylęgarnia młodych talentów poprzez Teatr Junior, czy poprzez dawanie szansy, czyli w dzieciakach gdyńskich tkwi wielki potencjał. No, gdyńskich mówię umownie, prawda, bo tu już nie ma żadnych granic, czyli i z Sopotu, i z okolic, i z Gdańska te dzieciaki się garną, bo w tym teatrze można śpiewać i tańczyć, to co dzieci najbardziej lubią. A przy okazji ta gra aktorska się szlifuje.
Tu pan Jarosław z Orłowa mnie poprawia i słusznie mnie poprawia, bije się w piersi. Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, a nie Miłośników Orłowa. No, przejęzyczyłem się, przepraszam bardzo.
Prawie na to samo, tak, na to samo wychodzi.
Panie Jarosławie, proszę się nie denerwować. Mam nadzieję, że miłośnicy są także przyjaciółmi, a przyjaciele miłośnikami.
A ja tak chcę się, jak już się czytelnicy odzywają tutaj, to zapytać, czy ktoś wie, skąd się wzięła nazwa Piotruś Pan? No bo po polsku to można powiedzieć logiczne, prawda? Panisko, pan. Ale dlaczego w angielskim jest Peter Pan?
Ja? Proszę tak na mnie nie patrzeć, bo nie odpowiem na to pytanie.
Bo nie mam kogo zapytać. Weter rzucam.
Ja nie pamiętam.
No więc okazuje się, że Peter, no to było akurat imię najmłodszego dziecka przyjaciół autora, czyli pana Barney, który tą sztukę napisał już w 1904 roku, a później w 1911 zamienił na powieść. I słowo pan dodał do imienia, ponieważ ono oznaczało imię greckiego boga lasów i pastwisk łąk. Więc jakby do tej opowieści w tej Nibelandii pasowało dodanie takiego krótkiego słowa, które u nas już nikt nie musiał go zmieniać, bo pasowało też tak po prostu brzmieniowo.
U Jeremiego przybory Nibelandia zmieniła się w Niebywalencję.
Tak, no
to autor libretta, to dla tych z Państwa, tak, którzy jeszcze nie byli w teatrze.
No piękne libretto, wiele pięknych myśli, a też i bardzo humorystycznych, zwłaszcza jak Piotruś Pan pyta Wendy, czego właściwie chce, bo się nie może dowiedzieć, o co chodzi jej kobiecie. Ona mówi, jeżeli sądzisz, że jakakolwiek kobieta ci na to odpowie, czego chce, to się mylisz. No.
Tam jednak ten przewrotny humor Jeremiego Przybory się pojawił. Zresztą no, sam Jeremi Przybora poniekąd się pojawia w tym spektaklu. Oczywiście w wersji, no, nazwijmy to, graficznej czy też wizualnej.
Tak, ale nie możemy zdradzać, ponieważ to jest też przyjemność dla tych, którzy mieli szczęście i byli na tyle szybcy i przewidujący, że kupili te bilety jeszcze w styczniu czy kiedyś tam, bo dzisiaj nie ma ani jednego miejsca.
Do końca sezonu.
Nie ma.
Na Piotrusia Pana, jeśli ktoś wcześniej się nie postarał, nie ma szansy. Może jakieś zwroty będą.
Może. No, jest bardzo długa lista oczekujących, co mi przypomina znowu czasy z lat 80., kiedy zamiast list oczekujących była po prostu kolejka oczekujących. Akurat w tym wypadku, za czym kolejka ta stoi, było jasne.
Nie chodziło o poszarość, tylko na przykład po...
Po barwność, po kolorowość. To, co na scenie teatru muzycznego w ogóle było czymś niezwykłym, że ludzie przechodzili z tego szarego świata i wchodzili w inny, zupełnie taki no, artystyczny, ale też optymistyczny. I te kolejki się ustawiały o godzinie 5-6 rano pod kasami. Wężykiem, absolutnie. To pamiętam z tamtych czasów. A chcę jeszcze tylko przypomnieć, że tych inscenizacji związanych z wystawianiem Piotrusia Pana, to przecież w filmie było sporo, prawda? Ja sobie przypominam najbardziej, z dzieciństwa przynajmniej, film Disneya, Piotruś Pan. No i ten film okazało się, bo też nie pamiętam, kiedy on się pierwszy raz pojawił. No w naszej telewizji to trudno powiedzieć, ale byłem w kinie też na tym, czyli film powstał w 1953 roku, 63 lata temu.
Piotruś ciągle młody. Marzenie doktora Fausta, prawda?
Tak, nie chciał dorosnąć. No a później już pamiętamy z dzisiejszych czasów Hooka z Dustinem Hoffmanem jako Hakiem i Robinem Williamsem jako Piotrusiem Panem. Fantastyczny film. Później też film Marzyciel z Johnem Deepem o postaci autora, tak? O historii, o życiu autora, pana Barney. Więc te filmy przetarły drogę i ta opowieść jest właściwie wszystkim znana, a jednak w teatrze zaczęła działać w sposób taki polifoniczny, totalny wręcz, te mało 3D, prawda? Tutaj rozmawialiśmy.
Mieliśmy 4D, bo niektóre panie miały szansę zostać Miss Mokrego Podkoszulka, chociaż były ubrane elegancko, bo to premiera, więc w podkoszulku raczej nie.
No właśnie, okazuje się, że nie, ja na premierze siedziałem w pierwszym rzędzie, miałem to szczęście, że nade mną ta woda prysnęła z kanału orkiestry, tak sprytnie urządzona. Chodziło o to, że plumsnął ten krokodyl do wody. No i
krokodyl
żeby...
niezwykłej urody i okazały, prawda?
Tak, kilkumetrowy. No i ta woda okazało się też, że sięgnęła do amfiteatru nawet, więc to fantastyczne. Każdy miał szansę troszeczkę poczuć, że jest no, w tej Nibelandii, powiedzmy umownie w tym określeniu przed panem Przyborą.
No i chyba jednak ten pierwszy u nas spektakl w technologii 3D pokazał, że to są możliwości teatru, o których chyba nie myśleliśmy zazwyczaj.
No właśnie, ktoś napisał, że to jest nowa era się właściwie pojawia w historii musicalu, bo być może tym torem pójdą, no technologia to umożliwia, pójdą inscenizacje zupełnie innych sztuk. I teraz jak pobudzić wyobraźnię, to właściwie wszystkie największe hity, gdyby miały tą technologię zastosować, to zupełnie nowe wrażenia. Natomiast ja osobiście uważam, że no to jest świetne dla dzieciaków i świetne dla tych, którzy no już w tych technologiach się po prostu oswoili. Ale spokojnie ten spektakl można zdjąć okulary i oglądać go normalnie. Więc tutaj on jest na tyle silny, że i bez tego 3D by sobie dał radę, ale 3D stwarza taką możliwość, że oprócz tego, co na przykład w kinie widzimy w obrazie trójwymiarowym, to tutaj jeszcze żywe postaci się poruszają na scenie, wplatają się w ten świat wirtualny. No i orkiestra, żywa orkiestra.
Ci Indianie grający na bębnach.
No to już w ogóle było coś niesamowitego. Jesteśmy naprawdę na tym spektaklu. To nie jest spektakl dla dzieci tylko, prawda?
To jest familijny, tak jak to mówił Janusz Józefowicz w sumie.
I fantastycznie dorośli się na tym bawią, ponieważ każda sztuka na wysokim poziomie jest dobra dla każdego pokolenia.
I też tempo akcji jest wspaniałe, prawda? To tempo zmiany scenografii, dekoracji, no, kostiumy no tak. Zachwycające. Bardzo udane przedsięwzięcie, tak mi się wydaje.
No to też wynika z tego, że mamy świetną ekipę w Teatrze Muzycznym, która niejedną dekorację stawiała i rzeczywiście nie ma sobie równych na pewno w kraju, a nie wiem czy...
I to dekorację musiała stawiać pod określonymi rygorami technicznymi, tak? W objętości dotyczącej możliwości transportowych.
No to jest w ogóle podstawa, jeżeli chcemy myśleć o tym, żeby gdzieś wyjechać ze spektaklem. To znowu pamiętam ze starych czasów, gdzie tak trzeba było konstruować dekoracje, żeby na przykład barykadę z Les Misérables rozebrać i ona, żeby się zmieściła w ciężarówkach, dzisiaj to już w kontenerach, więc to też jest ważne przy konstruowaniu, prawda, w teatrze. No i też kwestia możliwości technicznych Teatru Muzycznego. Ta scena jest tak wielka, że trzeba ją wypełnić tą dekoracją. I teraz sobie wyobraźmy, że z tym spektaklem, na przykład pojechaliśmy ze skrzypkiem na dachu kiedyś do Krakowa, do teatru, który miał scenę dwa razy mniejszą, Teatr Słowackiego. I były problemy, bo nie dość, że tancerze nie mieścili się w tej swojej choreografii, że wpadali prawie, że do kanału orkiestry, to dekoracje się też nie chciały pomieścić. Także to...
Tutaj też wysokość będzie grała rolę, biorąc pod uwagę, jak podniebne loty wykonują dzieci w tym spektaklu. I zresztą no, przezabawna scena, prawda, z upolowaniem Wendy. No nie chcielibyśmy to zdradzać tym, którzy nie widzieli, ale...
Szokująca
robi wrażenie.
Nawet. Tak, szokująca. No ja teraz sobie przypominam inny spektakl, no rzeczywiście 85, tak, 5 rok, bo wtedy rozpoczynałem pracę u Jerzego Gruzy w Teatrze Muzycznym i dostałem takie zadanie zrobić program teatralny do Lata Muminków, które reżyserował Kuba Zaklukiewicz wtedy i wpadłem na pomysł, żeby no, rysunki TV Jansson z książeczki były czarno-białe i wspaniałe, więc na bazie tych rysunków stworzyłem taki program kolorowy z piosenkami z tego musicalu. wysłałem to później do autorki. Oczywiście wcześniej telefonicznie z nią uzgodniłem to i wysłałem do autorki. No była zachwycona, że ktoś w kolorze i w ogóle w taki sposób zrobił coś nowego z jej twórczości. To fajna przygoda była, rzeczywiście.
Jej twórczość ciągle żyje w internecie, bo ciągle się pojawiają rozmaite takie memy, gdzie są wykorzystane albo mała mi ta złośnica, prawda, albo buka się pojawia, która głosi różne ciekawe prawdy dotyczące życia, takie egzystencjalne wręcz.
Tak, no to jest w ogóle ciekawe przy tworzeniu bajek czy opowieści dla dzieci, bo najczęściej autorzy włączają w tą opowieść jakieś swoje osobiste wątki, czyli akurat to, o czym powiedziałeś, to są cechy autorki. Ona gdzieś te swoje cechy osobowości powkładała częściowo do różnych postaci. No, najlepiej się pisze, jak się opiera to o jakieś własne przeżycia.
No, ponoć każde dzieło jest jednak rodzajem autoportretu autora, prawda? To Josif Brodsky też na to zwraca uwagę.
No właśnie.
Tylko ciekawe, czy mała mi była jej bliższa, czy buka.
A może włóczyki.
A może włóczyki.
Prawda? Taki samotnik. I
każdy mu trochę zazdrościł tej wolności, tego poczucia swobody.
Tak, on mi też był bardzo bliski, bo był jeszcze też pomysłową postacią, chciałem powiedzieć człowiekiem, ale właściwie to przecież o to chodzi, że te bajki przedstawiają różne zwierzątka, które tak naprawdę mają ludzkie cechy przecież. Myślę, że wiele osób pamięta, jaką sensację wzbudziły książki Tove Jansson, które się ukazywały. Czekało się na każdy następny tom, który tutaj w Polsce, no, oficjalna informacja, jaką znalazłem, że w 64 roku pierwsza książka Tove Jansson była przetłumaczona na język polski. To było w Dolinie Muminków, ale nie mam pewności, czy akurat w tym czasie czytałem. Jakoś tak z okresu szkolno-studenckiego to pamiętam, że to była fascynacja tamtym światem. Może właśnie dlatego, że dużo było takich i ludzkich cech i takich marzeń, a to były u nas dosyć słabe czasy.
Jeśli chodzi o literaturę dla dzieci, to raczej tak, trzeba było się tą naszą szkapą zadowalać albo...
Tu zapamiętałem takie słowa z jej ostatniej książki, bo jak już mówimy o Tove Jansson, to warto, tu się ostatnio ukazały książki jej poświęcone, prawda? I takie słowa, taką jakby dedykację, przesłanie zamieściła, które brzmi tak. Proszę, dbajcie o siebie w tym niebezpiecznym świecie. Proszę, żyjcie długo, z miłością.
Myślę, że wciąż aktualna i chyba świetna puenta.
Świetna puenta, miłość jest najważniejsza.
Sławomir Kitowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, miłośnik i znawca Gdyni. I tak od Piotrusia Pana do Tove Jansson przez Muminków, a wszystko tak naprawdę o Gdyni. Dziękuję bardzo i spotykamy się za tydzień.
Tak, dziękuję bardzo. Do widzenia.